Ryszard Bukowski, Piękna bestia. Wychodząc z celi, uśmiechała się. Wyglądała na uroczą dziewczynę, taką, jaką każdy chciałby spotkać. Szybko, rzuciła w stronę kata. Niech już będzie po wszystkim. Miała 22 lata. Irma Gresse, nadzorczyni SS i strażniczka w niemieckich obozach koncentracyjnych, została skazana na śmierć przez powieszenie. Wyrok w więzieniu w Hameln, Niemcy, wykonał 13 grudnia 1945 roku angielski kat Albert Pierpoint. Dobrze zapamiętał tamten dzień. Skazana szła do nas, uśmiechając się. Zdałem sobie sprawę, że i my uśmiechamy się do niej, jakbyśmy byli zakłopotani, pytając piękną kobietę o wiek. Irma Gresse nie sprawiała wrażenia zakłopotanej. W noc przed egzekucją głośno śpiewała w celi nazistowskie pieśni. Wcześniej, w trakcie procesu, też pozostawała niewzruszona. Nie przyznała się do winy. Nie okazała skruchy. Słuchając zeznań świadków, śmiała się szyderczo. W trakcie projekcji filmów z wyzwalania obozów Bergen-Belsen i Auschwitz zajmowała się układaniem fryzury. Zaprzeczała gwałtownie, jakoby czerpała przyjemność z dręczenia więźniarek. Biłam więźniów, ale nie traktowałam ich źle, wyjaśniała, patrząc w oczy ofiarom. W liście pożegnalnym podkreślała, iż umiera z czystym sumieniem. Zanim została aresztowana, Gresse potrafiła zabijać jak maszyna. Z czystym sumieniem. Świadkowie wspominali Irmę Gresse jako jedną z najokrutniejszych funkcjonariuszek SS. W ich zeznaniach przerażenie bestialstwem jej czynów przeplata się z podziwem dla jej urody. Ta kontrastowa mieszanka wryła się w pamięć wielu więźniarek. Nazywały ją piękną Irmą, aniołem śmierci, aniołem piekieł, hieną z Auschwitz, królową SS czy po prostu piękną bestią. Z zeznań więźniarek. Była jedną z najpiękniejszych kobiet, jakie kiedykolwiek widziałam. Jej ciało było idealne, twarz czysta, anielska, oczy wesołe. Najbardziej niewinne oczy, jakie można sobie wyobrazić. I to właśnie ona była najbardziej zdeprawowaną, okrutną osobą ze wszystkich, które spotkałam. Ta ważąca niecałe 50 kilogramów niemiecka dziewczyna wymyślała coraz to nowsze metody torturowania. Jedną z nich było czekanie, aż ciężarna kobieta zacznie rodzić, związywanie jej nóg i obserwowanie agonii. Gresse Irma, lat około 22, wzrost około 163 cm. Zbudowana proporcjonalnie, ładnie. Jasna blondynka o dużej urodzie, oczy duże, niebieskie, brwi ciemne, ładnie zarysowane w łuk, rzęsy ciemne, długie, cera bardzo ładna, jasna, o ładnym rumieńcu, nos proporcjonalny, usta proporcjonalne, pełne, czerwone, zęby śliczne, drobne, białe, piękna, ładnie osadzona szyja. Głos miała miły, niski, nogi śliczne, stopy drobne. Gresse podniecała się smaganiem pejczem po piersiach dobrze rozwiniętych młodych kobiet, które w efekcie ulegały zakażeniom. Kiedy do tego dochodziło, Pearl, więźniarka, a zarazem lekarka, była wzywana celem przeprowadzenia operacji. Jak wspominała, sam widok cierpiących kobiet podniecał Gresse. W sierpniu 1944 roku widziałam, jak Gresse zastrzeliła w Oświęcimiu młodą, około 30-letnią Żydówkę z Węgier. Widziałam to z okna mojego baraku. Kobieta ta stała przed swoim blokiem i patrzyła na przybycie nowego transportu, kiedy Gresse przejeżdżała obok niej na swoim rowerze. Gresse zsiadła z roweru i zaczęła krzyczeć, po czym wyciągnęła broń, wycelowała i zastrzeliła tę kobietę. Gresse często miała homoseksualne kontakty z więźniarkami, które następnie zabijała, aby nie mogły ujawnić jej działań. Na szczególną uwagę zasługują obserwacje Giseli Pearl, lekarki i jednocześnie więźniarki obozu koncentracyjnego. Pearl opublikowała wspomnienia obozowe w książce Byłam lekarzem w Auschwitz. Pewnego dnia przyszła do szpitala. W tym czasie zajęta byłam przygotowaniem do operacji młodej kobiety, której piersi doznały zakażenia po uderzeniu pejczem, który spowodował powstanie otwartych ran. Operacje piersi są z reguły bardzo bolesne, a nie mogłam podać jej środków znieczulających, bo ich po prostu nie było. Pearl opisuje fascynację Irmy Gresse widokiem tej cierpiącej kobiety. Grese kołysała się na wszystkie strony, jej policzki zaczerwieniły się, a oczy znieruchomiały i miały oznaki podniecenia seksualnego. Od tego dnia chodziła po terenie obozu uzbrojona w pejcz i wybierała najpiękniejsze kobiety. Biła je po piersiach drucianym końcem pejcza, powodując otwarte rany. Brud i wszy, które były dosłownie wszędzie, wywoływały infekcje ran. Jedynym sposobem na to, by uratować kobietę, było operacyjne otwarcie tych ran. Także inne więźniarki wspominały, że Irma Grese przychodziła przyglądać się operacjom i kopała krzyczące z bólu kobiety. Sprawiało jej to dosłownie rozkosz, wywoływało dreszcze orgazmu, który przechodziły przez jej ciało, aż z kącików ust spływała jej ślina. Irma Grese nie kryła się ze swymi praktykami. Stanisława Rachwałowa, więźniarka Auschwitz, numer 26281, w zeznaniach napisała: Grese była lesbijką. Do mężczyzn SS-manów odnosiła się wprost wrogo, mówiąc, że zna dobrze ten element. Natomiast wśród więźniarek miała sympatię, gustowała w młodych, ładnych dziewczętach, specjalnie w Polkach. Inne więźniarki w zeznaniach przypisują jej kontakty zarówno z kobietami więźniarkami, więźniami, jak i oficerami SS. Także inne dane potwierdzają te informacje. Grese prowadziła bujne życie erotyczne. Sypiała podobno z późniejszym komendantem Birkenau, Józefem Kramerem i Józefem Mengelem. Romansowała z oficerem SS Francem Hatzingerem, kierownikiem urzędu budowlanego w Auschwitz. To właśnie on, o 14 lat starszy, żonaty, ojciec kilkorga dzieci, uchodził w obozie za jej wielką miłość. Ani miłość, ani seks nie zaspokajały żądzy Irmy Grese. Jej rozrywką było bicie, torturowanie, poniżanie, udział w selekcjach i operacjach na więźniach. Mordowała i perwersyjnie znęcała się nad ludźmi. Czyniła to w zaprogramowany, wystudiowany sposób. Prawie we wszystkich wspomnieniach ocalałych więźniarek znajdują się opisy pięknej bestii w niebieskim kostiumie, z pejczem w dłoni. Jej oryginalny uniform krojem przypominał oficjalne ubranie nadzorczyń SS. Miał jednak inny kolor, błękitny, który podkreślał kolor jej oczu. Dwuczęściowy komplet, żakiet i spódnicę Irma kazała dopasować tak, by uwypuklał jej kształty. W jednej z obozowych pracowni zamówiła specjalny pejcz ze stali i celofanu. Wyglądał niepozornie, jednak uderzenie takim pejczem było wyjątkowo bolesne. Mocno splecione włókna celofanu smagały dotkliwie. Wciśnięta w obcisły kostium, z pejczem w dłoni, obuta w wysokie, błyszczące, czarne oficerki, Irma przechadzała się po obozie. Często z psem, którego szczuła na więźniarki. Ściągała na siebie pożądliwe spojrzenia męskiej załogi wartowniczej i pełen zazdrości wzrok żeńskiego personelu. Niektóre więźniarki, które miały nieszczęście poznać Irmę, stwierdzały, że ta młoda dziewczyna musiała mieć problemy emocjonalne. Jedna z nich wspominała, jak Irma, niczym naiwna dziewczynka, snuła przed nią wizję, jak to po zakończeniu wojny zostanie gwiazdą Hollywood. Nie została. Droga jej kariery jest trudna do poskładania w spójną całość. Nawet jej imię w różnych źródłach pojawia się pod różną postacią. Mimo skąpych informacji, więźniarki obawiały się składać zeznania pod nazwiskiem, historykom i publicystom udało się zebrać wystarczające dane, aby wykazać, że krótki żywot Irmy Grese stawia ją w pierwszym szeregu kobiet katów SS. Wiadomo, że przyszła na świat w 1923 roku w miejscowości Wrechen jako jedno z pięciorga dzieci Berty i Alfreda Grese. W młodości jej ambicje sięgały niewiele dalej niż do opłotków rodzinnej wioski w Mekleburgii. Pochodziła ze zwykłej rodziny. Kiedy miała 12 lat, jej matka, Berta Grese, popełniła samobójstwo, wypijając kwas solny. Powodem tej tragedii był romans jej męża z córką właściciela gospody. Alfred Grese, z zawodu mleczarz, ożenił się ponownie. Do pięciorga dzieci z pierwszego małżeństwa dołączyła czwórka przyrodniego rodzeństwa. Irma chciała uciec z domu. Marzyła o wstąpieniu do Bund Deutscher Mädel, 7-milionowej faszystowskiej organizacji młodzieżowej, ale musiała szukać pracy. Znalazła ją w mleczarni, a potem w sklepie. W 1939 roku 15-letnia panna Grese rozpoczęła pracę w sanatorium dla żołnierzy Waffen-SS w Hohenlichen. Nie było to zwykłe sanatorium. Prowadzono w nim także badania nad przeszczepami kości oraz nad regeneracją nerwów i mięśni. Głównym materiałem badawczym, na którym przeprowadzano operacje chirurgiczne, były więźniarki z pobliskiego obozu Ravensbrück. Nazywano je potocznie królikami. W trakcie operacji wiele kobiet zostało trwale okaleczonych, większość z nich umierała w cierpieniach. Irma pracowała tam przez 2 lata jako asystentka pielęgniarki. Kiedy kolejny raz oblała egzamin pielęgniarski, urząd zatrudnienia skierował ją do obozu w Ravensbrück na szkolenie. Praktykę rozpoczęła 1 czerwca 1942 roku w ośrodku treningowym dla nadzorczyń SS. Miała wtedy 18 lat i była jedną z najmłodszych kobiet ubiegających się o stanowisko strażniczki SS. Utworzony w listopadzie 1938 roku obóz w Ravensbrück był uznawany za centralny obóz koncentracyjny dla kobiet na obszarze Rzeszy. Wiosną 1939 roku do Ravensbrück przywieziono pierwszą grupę więźniarek liczącą około 1000 kobiet. Irma Gresse, młoda dziewczyna bez wykształcenia i perspektyw na przyszłość, wreszcie odnalazła się w służbach pomocniczych SS. Tak to tłumaczy Daniel Patrick Brown w swej książce Piękna Bestia, z której pochodzi większość zamieszczonych tu cytatów. Dołączenie do ruchu nazistowskiego nie tylko wymazywało błędy przeszłości, ale też dawało nadzieję otrzymania wyróżnień zarezerwowanych dla szczególnie gorliwych funkcjonariuszy. Właśnie to tak bardzo pociągało ludzi będących nikim znikąd. Takie ujęcie sprawy wydaje się uwalniać Gresę od winy. Można by próbować przyjąć, że w desperacji, w jakiej swoim zdaniem się znajdowała, Gresę uznała nazizm za dogodny mechanizm dania upustu złości i podjęcia wysiłku duchowego odrodzenia. Po prawdzie, takie wyjaśnienie motywacji dziewczyny zdaje się mieć jakiś sens. Najwyraźniej surowa dyscyplina oraz autorytarne nakierowanie myślenia, których wymagało SS, mogły przyczynić się do skarłowacenia i zdeformowania jej osobowości, co ostatecznie objawiło się w okrucieństwach, jakich Irma Gresse dopuszczała się w obozach. Podstawowe szkolenie, procedury, zachowanie wobec więźniów, obsługa broni, traktowanie psów przeszła pomyślnie i od tego momentu stała się panią życia i śmierci setek kobiet, więźniarek Ravensbrück. Dzięki SS jej złość została spuszczona ze smyczy. W służbowym uniformie z trupią czaszką, z ostrą bronią i kijem do bicia zaczęła specjalizować się w kopaniu do nieprzytomności leżących więźniarek podkutymi butami. Na własną prośbę została skierowana do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Początkowo pracowała jako telefonistka na wartowni, później pilnowała komanda budowy dróg oraz ogrodowego. Była najmłodszą nadzorczynią w Auschwitz. Z entuzjazmem przyjmowała nowe obowiązki. Rychło awansowała na stanowisko SS Oberaufseherin, funkcjonując jako zastępczyni głównej nadzorczyni obozu kobiecego w Brzezińce. W maju 1944 roku została nadzorczynią w obozie C, następnie kierowniczką komanda więźniarek karnej kompanii kobiet, której członkinie musiały wykonywać najcięższe prace ziemne. Na niewielkiej powierzchni stłoczono tam około 20 tysięcy polskich Żydówek, a od maja 1944 roku także Żydów węgierskich. To tam, jak zeznawali świadkowie, asystowała naczelnemu lekarzowi Auschwitz, Józefowi Mengelemu, w selekcjach więźniów. W styczniu 1945 roku nad obozem krążyło już widmo ataku Armii Czerwonej. Gresse została ewakuowana z transportem więźniarek do Ravensbrück. W marcu trafiła do Bergen-Belsen, kolejnego piekła na ziemi. Tym razem podążała za kochankiem, Francem Hatzingerem. W Bergen-Belsen znowu awansowała na SS-Arbeitsdienstführerin, kierowniczkę obozowej służby pracy, a przez jakiś czas pełniła funkcję SS-Raportführerin, raportowej, która odpowiadała za porządek i dyscyplinę. Im gorsze piekło, tym szybsze awanse. W Bergen-Belsen tuż przed wyzwoleniem umierało dziennie około 1000 więźniów. Wygłodniali więźniowie dopuszczali się aktów kanibalizmu. 15 kwietnia 1945 roku druga armia brytyjska pod dowództwem marszałka Montgomery'ego wyzwoliła obóz i aresztowała esesmańską załogę. Irmy Gresse nie było jednak wśród zatrzymanych. W tym czasie eskortowała transport więźniarek przepędzanych jeszcze dalej na zachód. Jednak już 2 dni później wróciła do Bergen-Belsen, prawdopodobnie w poszukiwaniu Franza Hatzingera. Nie wiedziała, że jej kochanek zmarł na tyfus. Jedna z ocalałych Żydówek wskazała Irmę brytyjskim oficerom. SS-manka została aresztowana. Pod koniec kwietnia 1945 roku Irmę Gresse osadzono wraz z innymi członkami załogi SS w tymczasowym areszcie. Tam angielski korespondent wojenny zadał jej pytanie: dlaczego robiłaś te wszystkie okropne rzeczy? Odpowiedziała jak na szkoleniu: to było nasze zadanie, by oczyścić Niemcy z wrogich elementów i zapewnić przyszłość naszemu narodowi. Co było dalej? Już wiemy. Wraz z Józefem Kramerem i innymi zbrodniarzami wojennymi została osądzona w Lüneburgu. Irmę Gresse po procesie trwającym 2 miesiące skazano na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano 13 grudnia 1945 roku. Była najmłodszą kobietą skazaną na karę śmierci w procesach zbrodniarzy hitlerowskich. Irma Gresse dorastała w środowisku popierającym rasizm i ludobójstwo. Zastanawiając się, czy wpływ na nią miała przede wszystkim jej osobowość czy wychowanie, można stwierdzić, że była raczej stworzoną niż urodzoną morderczynią. Harald Welzer, niemiecki profesor psychologii społecznej, po przeanalizowaniu wielu biografii wykonawców masowych faszystowskich mordów z okresu II wojny światowej, doszedł do wniosku, że w zasadzie każdy człowiek może zostać mordercą. W rozmowie z Piotrem Burasem, Gazeta Wyborcza z 29-30 maja 2010 roku, tak wyjaśnia ten mechanizm psychologiczny. Już autorzy prowadzonych po II wojnie światowej badań nad psychologią sprawców zbrodni doszli do bardzo nieprzyjemnych wniosków. Nie ma żadnych cech związanych z pochodzeniem społecznym czy geograficznym, wyznawaną religią, warunkami socjalizacji, poziomem wykształcenia, a nawet płcią czy wiekiem, które pozwalałyby na skonstruowanie profilu typowego sprawcy. Masowi mordercy nie wyróżniają się niczym. Psychologiczna analiza osobowości w tej sytuacji do niczego nie prowadzi. Masowe mordy to proces społeczny, w którym ludzie odnajdują swoje role. W momencie, gdy je znaleźli, nie mają problemu, by w nim uczestniczyć. Odstępstwa od tej reguły to margines. Tylko jakieś 5% stanowią patologiczni oprawcy, którzy z radością i sadyzmem oddają się sprawie. W warunkach Holokaustu mogli dać upust swoim skłonnościom. Drugie 5% to ludzie mający skrajnie pacyfistyczne lub humanistyczne nastawienie, które w żaden sposób nie pozwala im na zabijanie. Te skrajne postawy są o tyle bez znaczenia, że istnieją one we wszystkich warunkach społecznych. Także dzisiaj jest jakieś 5-10% ludzi, którzy pod względem psychicznym odstają od większości. Ilustracją tej teorii może być kariera Irmy Gresse, wiejskiej dziewczyny kompletnie zdeprawowanej przez system hitlerowskiego państwa. Jeśli zgodzimy się z teorią profesora Welzera, musiała ona należeć do tych skrajnych 5% patologicznych sprawców zbrodni. Wiemy, że miejsce pięknej bestii jest na marginesie. Odrzućmy skrajne grupy i zajmijmy się pozostałymi 90% niemieckiego społeczeństwa w czasach II wojny światowej. Wszak to spośród nich ze środka wywodziły się komanda SS. Ile wśród nich było kobiet? Jaką odgrywały rolę? W przedmowie książki o losach Irmy Gresse czytamy: kiedy próbujemy sobie wyobrazić nazistowskich zbrodniarzy, nieuchronnie widzimy zimne i pozbawione wyrazu twarze SA lub SS-manów. W końcu, czy Trzecia Rzesza to nie męska sprawa? Jak głosił jeden z nazistowskich sloganów. Nazistowskie Niemcy to jednak nie żadna męska sprawa, ale sprawa całych Niemiec. To sprawa, w której mężczyźni i kobiety uczestniczyli z równą gorliwością, a kobiety nie wahały się torturować i mordować niewinnych ludzi, niezależnie od płci i wieku. Kobiety w III Rzeszy były przeznaczone do odgrywania ról drugorzędnych. Sam Hitler jasno określił, że w systemie nazistowskim polem walki kobiety jest jej dom i że w narodowym socjalizmie Niemiec nigdy nie będzie kobiecych batalionów tak jak w krajach marksistowskich. Dopiero kiedy losy wojny zmierzały do klęski III Rzeszy, praca kobiet na rzecz działań wojennych zyskała na znaczeniu. Jednym z obszarów, w którym niemieckie kobiety mogły zastąpić mężczyzn wysyłanych na front, była służba strażniczek w obozach koncentracyjnych. Kobiety zatrudniano do pomocy SS-manom, lecz nie były one członkiniami tego świętego zakonu. Rudolf Hess, komendant obozu Auschwitz-Birkenau, pytał wprost: który z moich oficerów zechce słuchać rozkazów wydawanych przez kobiety? Regulamin SS ściśle zabraniał kobietom sprawować dowództwa nad SS-manami. Pomysł, że kobiety SS-manki pełniące funkcję nadzorczyń mogłyby wydawać rozkazy, stał w absolutnej sprzeczności ze wszystkim, co reprezentowali SS-mani i ich elitarne formacje. Nadzorczynie w obozach koncentracyjnych stanowiły około 10% całego personelu. Ich zadaniem było pilnowanie więźniarek, nadzór nad ich pracą, zarówno na terenie obozu, jak i poza nim. Oficjalne statystyki ze stycznia 1945 roku stwierdzają, że wśród około 37 tysięcy żołnierzy oddziałów Waffen-SS tylko 3,5 tysiąca stanowiły kobiety pełniące czynną służbę jako wartowniczki w obozach. Dla porównania, męskie oddziały SS w czerwcu 1944 roku osiągnęły stan 594 tysięcy ludzi w szeregach Waffen-SS, zbrojne lub bojowe oddziały SS, 200 tysięcy ludzi w Allgemeine SS, ogólne oddziały SS oraz w przybliżeniu 24 tysiące strażników w obozach koncentracyjnych, tak zwanych Totenkopfverbände, jednostki trupiej główki. Ciało Irmy Gresse zostało pogrzebane najpierw na cmentarzu więziennym. W 1954 roku przeniesiono je na cmentarz miejski w Hameln. W 1986 roku mogiłę zlikwidowano, co było reakcją na pielgrzymki neonazistów do jej grobu. W niektórych kręgach Irma Gresse do dziś uważana jest za męczennicę. Ryszard Bukowski.